I jak padło pytanie, o jaką ilość chodzi, rzucił, że potrzebujemy 120 autokarów, na co lekko zbladłem, bo to tak naprawdę potem ja byłem odpowiedzialny za sprzedaż tego wszystkiego. Normalnie sobie tego nie potrafię jakoś odmówić, jak już gdzieś jadę i planuję, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jak będę jeździł samochodem elektrycznym, to wyjdzie mi na zdrowie, bo taka jazda jest i dla kręgosłupa, i w ogóle dla zdrowia pewnie nie najlepsza, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa i tego, żeby nie zrobić sobie innym krzywdy. To miasto jest duże, potencjał jest olbrzymi, także wydaje mi się, że jest to absolutnie nie tyle szansa, ile konieczność posiadania tego salonu.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś trochę chciałbym przyjrzeć się temu, jak rozwijała się przedsiębiorczość w Polsce. O takich kulisach rozwoju prywatnego biznesu, czasami bardzo dużego, ale też o wszystkich związanych z tym, mam nadzieję, że ciekawych anegdotach. Dla mnie człowiek, który pewnie się obrazi, jak to powiem, ale jest legendą tego rynku motoryzacyjnego. Czyli tego dla mnie najpiękniejszego, czyli związanego z adrenaliną, ale nie zawsze tak było. Dziś prezes Autoidei, Bogusław Kowalski. No właśnie, a jak było wcześniej? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak ty trafiłeś do motoryzacji?
Do motoryzacji trafiłem zupełnie przez przypadek. Po prostu pewnego dnia zadzwonił do mnie pan Sobiesław Zasada z pytaniem, czy mógłbym się z nim spotkać. Byłem zaskoczony mocno, skąd ten telefon, ale okazało się, że mój poprzedni szef spotkał się przypadkiem z panem Zasadą i polecił mnie do pracy i stąd ten niespodziewany telefon. Wtedy nie było telefonów komórkowych, więc zanim zdążył mnie mój były szef uprzedzić, to już pan Zasada do mnie zadzwonił i tak się zaczęło. Spotkaliśmy się na Królewskiej w tym słynnym salonie, który był pierwszym chyba salonem zachodnich marek, przynajmniej tak eksponowanym i w tak pięknym miejscu. No i spotkaliśmy się i dostałem propozycję, żeby być dyrektorem handlowym Sobiesława Zasada LTD, czyli Generalnego Przedstawicielstwa Mercedesa. Miałem też propozycję, o ile pamiętam, żeby być dyrektorem finansowym, za co bardzo podziękowałem. Zgodziłem się na dyrektora handlowego. No i to był rok 91, listopad, tak zaczęła się moja przygoda z motoryzacją. Wcześniej tak naprawdę nie miałem nic wspólnego z motoryzacją. Jak już mówimy o anegdotach, to mogę tylko powiedzieć o mojej wiedzy w tym zakresie, że kiedyś, jak mieliśmy oczywiście jakiegoś malucha, jadąc z Białegostoku do Warszawy, mój brat, jak wyjeżdżałem, uprzedzał, żebym dolał oleju, więc w Zambrowie zajechałem na stację benzynową, kupiłem puszkę oleju, trzeba było ją przedziurawić jakimś tam gwoździem czy czymś tam, żeby można było z tej puszki coś nalać. Wyjąłem bagnet i tak bardzo tam ciasno na dole w tym silniku było. Lałem tam po tej dziurce od tego bagnetu i się dziwiłem, że to takie niepraktyczne. No podszedł jakiś życzliwy człowiek, wziął tą puszkę, odkręcił korek w lewo i wlał ten olej. Także miałem uzupełniony olej. Śmierdziało trochę olejem, który się tam palił na tym gorącym silniku, ale nauczyłem się przynajmniej, jak się zmienia olej w samochodzie.
Okay.
Także wcześniej miałem do czynienia, jestem z wykształcenia, studiowałem na elektronice i zawsze pasjonowały mnie elektroniczne zabawki. Jako dziecko robiłem przeróżne. No wtedy mieliśmy dużo możliwości. Były takie czasopisma jak Młody Technik.
Przede wszystkim była składnica harcerska.
Tak, dokładnie była składnica harcerska. Do dzisiaj z sentymentem wspominam, jak w Białymstoku jestem, właśnie, że pokazuję wszystkim, że na tej ulicy była składnica harcerska, kupowała się część elektroniczna, kupowały się jakieś inne modele. Mój brat z kolei był wspaniałym modelarzem, on był bardzo manualny, zawsze się śmieję, że on miał dwie prawe ręce, ja mam dwie lewe, bo ja nic nie potrafię zrobić. rękoma przynajmniej, głową może więcej. Także to było bardzo, rzeczywiście się pasjonowałem. Były jeszcze takie książki przełożone, naprawdę wiele, wiele takich było książek do majsterkowania. I często to był taki tandem, że ja robiłem elektronikę, a mój brat robił z kolei mechaniczne rzeczy. Robił piękne modele samolotów, no statków. Był też modelarz, to się nazywa, mały modelarz. Także mieliśmy z tym dużo, dużo zabawy. Z takich wspomnień z dzieciństwa pamiętam, czy z młodości, jak zrobiliśmy iluminofonię. Mój brat zrobił cały taki duży ekran matowy z reflektorami. Ja zrobiłem całą elektronikę, sterowanie do tego. I pamiętam, mieliśmy taki duży szpulowy magnetofon. Odpaliliśmy właśnie cepelinów, czy jakieś tam inne rzeczy. I to w takim totalnie ciemnym pokoju. Szczególnie taka była długa solówka na perkusji. Mhm. Pamiętam, kiedy był utwór Moby Dick, chyba cepelinów. Nie pamiętam dokładnie tego utworu, ale tą solówkę wielką i właśnie pamiętam te takie efekty świetne, takie pojedyncze rozbłyski na tym ekranie, więc takie mam wspomnienia z dzieciństwa i z elektroniką. No robiłem jakieś żółwie, co tam chodziły, także no i stąd się wzięły też, zawsze interesowała mnie fizyka, matematyka, więc zdawałem potem na elektronikę. Mhm. No aczkolwiek na elektronice bardzo szybko, na początku było bardzo trudno, bo jednak miałem dosyć duże, może nie tyle braki, ale niższy poziom na pewno był w Białymstoku z matematyki niż tutaj w Staszicy, w dawnym Gotwaldzie. I większość kolegów była z tego ogólniaka i rzeczywiście byli bardzo, bardzo zaawansowani w matematyce, więc musiałem te braki nadrobić. No ale potem już w zasadzie nie było zbyt dużo pracy i dlatego postanowiłem wziąć drugi fakultet na handlu zagranicznym. Nie było to wtedy, tak naprawdę najpierw chciałem wziąć na psychologii, ale było to niestety trudne, dlatego że trzeba było mieć zgodę pełnomocnika do spraw zatrudnienia, bo wtedy był nakaz pracy, każdy po studiach w zasadzie musiał pracować. Więc jak wydłużałem sobie studia, no to musiałem mieć zgodę pełnomocnika do spraw zatrudnienia. Więc jak on usłyszał, że ja potencjalny przyszły magister inżynier elektronik chcę studiować psychologię, to puknął się w głowę i mnie wyrzucił za drzwi. Tydzień później poszedłem, zaproponowałem handel zagraniczny. Też się naśmiewał, po co w jednej osobie inżynier subiekt, no ale tutaj dał się przekonać i zacząłem studiować handel zagraniczny. I to było coś, co mi się bardzo przydało. Nie mówię, że miałem towarzysko, bo między innymi mam żonę ze SGPiS-u, którą poznałem na SGPiS-ie, ale przede wszystkim dlatego, że no, poszerzyło to moje horyzonty, jeśli chodzi o wiedzę taką szerszą, ekonomiczną. I było bardzo przyjemnym okresem do studiowania. Oprócz tego, że był to okres stanu wojennego, było bardzo wiele przykrych, szarych rzeczy, no to jednak wspominam młodość bardzo, bardzo fajnie, bo mieliśmy bardzo duże towarzystwo na handlu zagranicznym, dużo się działo. Mieliśmy takie seminaria wschód-zachód, co były też takim trochę oknem na świat, bo przyjeżdżało dużo młodzieży z zagranicy, więc mieliśmy dużo kontaktów, trochę też wyjeżdżaliśmy. Także było szaro, ponuro, ale tak naprawdę bawiliśmy się w tym wszystkim dosyć dobrze. Mieliśmy też kluby narciarskie, wyjeżdżaliśmy dużo na narty, graliśmy w tenisa, nawet miałem przyjemność grać z dziekanem często w tenisa jako ten...
Ale dałeś mu wygrać, rozumiem.
Może już nie pamiętam, ale było to bardzo, bardzo przyjemny okres w moim życiu, no bo byliśmy młodzi i tak dalej. No wtedy student był najlepszym zawodem. Myśmy wszyscy wyjeżdżali, pracowaliśmy za granicą. To od 18 roku życia pierwszy raz pojechałem, jak miałem 18 lat, do Londynu promem, więc większość, to był 78 rok, większość śpiewała na promie One Way Ticket, One Way Ticket, bo nie, wtedy bardzo słynny utwór. No ja niestety, znaczy może niestety, ja planowałem powrót, no ale spędziłem półtora miesiąca w Londynie, nie znając praktycznie języka, mając ze 100 dolarów w kieszeni, no tam coś tam próbowałem pracować, no ale był to też bardzo pierwsza taka moja większa, pierwszy mój wyjazd za granicę, prawda, wtedy zobaczyłem ten taki dla nas niedostępny zachód, ale mnie tam nic nie zaskakiwało. Wszystko wydawało mi się to normalne, prawda, nie byłem zaskoczony, że tak wygląda świat, uważam, że tak miał wyglądać i nie było w tym nic dziwnego, że tak wyglądał, więc nie miałem jakichś tutaj specjalnych kompleksów. No potem wyjeżdżaliśmy dużo, dużo do Europy. Potem też, ponieważ myśmy studiowali elektronikę, też jeździliśmy do Azji, do Singapuru, kupować właśnie różne komponenty elektroniczne. Wyjeżdżaliśmy do Indii, także miałem bardzo dużo takich doświadczeń właśnie wyjazdowych, które były z jednej strony no ciekawe i dawały dużo, dużo przyjemności, ale też uczyły naprawdę życia. Mieszkaliśmy w hotelach po dolarze, lataliśmy często bez rezerwacji na stand-by'u, nie wiem, do Kuala Lumpur i w Singapur i tak dalej, więc było wiele ciekawych sytuacji. Poznałem też ciekawe osoby, z którymi do dzisiaj czasami mam kontakt. Mam przyjaciela na przykład Holendra, którego poznałem w 79 roku. Do dzisiaj się przyjaźnimy, odwiedzałem. On jest słynnym urbanistą w Holandii. Przyjeżdża bardzo często do nas, do Polski. Spędza z nami wakacje i wiele, wiele innych miłych chwil. Także ta młodość dała mi też coś, co Przede wszystkim dało mi już dużo doświadczenia, prawda? Byłem bardzo samodzielny, żyłem na własny rachunek w zasadzie od najmłodszych lat. Wiesz, mój ojciec zmarł bardzo wcześnie, jak miałem 6 lat, to my jako dzieci utrzymywaliśmy bardziej mamę niż odwrotnie, która była nauczycielką, nie miała zbyt wielkich możliwości finansowych. Także sobie jakoś radziliśmy i na pewno nas to bardzo zahartowało. A to, że studiowałem na handlu zagranicznym, spowodowało, że dostałem od razu na 5 roku studiów bardzo ciekawą propozycję pracy dla firmy szwajcarskiej, która sprzedawała w Polsce urządzenia dla przemysłu elektronicznego. Szukali kogoś, kto by znał i specyfikę tych maszyn i w ogóle przemysłu, czy w ogóle elektroniki, ale też kogoś, kto by potrafił radzić sobie w centralach handlu zagranicznego z tymi wszystkimi meandrami socjalistycznej gospodarki i handlu zagranicznego, który był takim dziwnym tworem w Polsce. No i to było przepiękne doświadczenie. Rzeczywiście bardzo często bywałem wtedy w Genewie. To był 87 rok, głęboka komuna jeszcze w Polsce. Tak, najgorszy okres, prawda? Ocet,
to prawda.
Musztarda w sklepie, puste półki, szaro, ponuro, nie wiadomo co się dzieje, taka trochę beznadzieja, przynajmniej tak publiczna, prawda? No bo ludzie prywatnie to jednak sobie jakoś z tym radzili i byli dosyć do siebie przynajmniej optymistycznie i przyjemnie nastawieni. Dużo lepiej niż co jest dzisiaj. Nawzajem się wspierali. Także ta praca dała mi bardzo, bardzo wiele doświadczeń. Też byłem bardzo młody wtedy, miałem 26 lat, czy 27 lat i często jeździłem z jakimiś ministrami, z jakimiś dyrektorami zjednoczeń, więc tam było też wiele anegdot, bo patrzyli na mnie jak na kosmitę i się pytali, co im mogę zaoferować, prawda? No a potem jak wracali już z tej Genewy, to zawsze byli zadowoleni, było bardzo miło. I to była bardzo ciekawa przygoda, która się szybko skończyła. Mogę powiedzieć też całe szczęście w tym sensie, że parę lat później nastały nasze przemiany, prawda? Były wybory i wszystko nagle się zmieniło. I wtedy cała ta koncepcja tego handlu, zresztą przemysł elektroniczny w Polsce, co może jest bardzo przykrym tematem, ale nie miał specjalnie chyba szans na przetrwanie w tej formie, w jakiej to było. Musiał się odrodzić jak gdyby od nowa. Tam, gdzie było najwięcej fabryk, to dzisiaj jest Mordor słynny, prawda, gdzie są biurowce, a tam były fabryki CEMI właśnie i tam miałem kiedyś praktykę, pamiętam też w tym CEMI. No, także świat się bardzo zmienił, no i wszystko nabrało takiego dużego przyspieszenia. Ja dostałem, ponieważ ta nasza firma w zasadzie się rozwiązała, więc dostałem pracę u takiego mojego kolegi, który prowadził konkurencyjną szwajcarską firmę, ale już nie żeby handlować czymś, ale on założył oddzielną spółkę, jako już osoba fizyczna założył spółkę i szukał jakichś różnych pomysłów. I tutaj mieliśmy jakieś pomysły typu, nie wiem, handel z Iranem, z Chinami, założyliśmy joint venture z Chinami. Także to też było olbrzymie dla mnie doświadczenie, bo przez rok tam pracowałem koło roku, to była firma Hamburg i miałem przyjemność zakładać joint venture z Chińczykami. Zresztą byłem wtedy w Chinach, bardzo też śmieszna podróż, bo byłem 8 dni, a 7 razy startowałem i lądowałem, czyli byłem w 7 różnych miejscach w ciągu tych 8 dni. Byłem jedynym białym, nawet byłem kiedyś na dyskotece chińskiej, gdzie byłem jedynym białym w Harbinie, zresztą to było. Też udzielałem wywiadu chińskiej telewizji na targach w Harbinie. Szczerze mówiąc, byłem wtedy lekko nietrzeźwy, bo byłem goszczony na lunchu właśnie tam przez burmistrza czy kogoś z władz Harbinu. No i cały czas, ponieważ byłem gościem, to wszyscy mi tam polewali i chcieli ze mną pić toast, więc to było trudne doświadczenie, ale jakoś tam stałem przed tymi kamerami. Zresztą ten mój partner Chińczyk, z którym te joint venture robiliśmy, właśnie mówił, że byłem w chińskiej telewizji, także jestem dumny, że miałem dużą widownię. No i tak to trwało, aż zadzwonił pan sobie Sław Zasada i wtedy cały mój świat się tamten zakończył i od tamtej pory 32 lata jestem w Mercedesie, jestem w motoryzacji. Tak się zaczęła moja życiowa przygoda z motoryzacją, którą mogę powiedzieć bardzo polubiłem. Oczywiście no każdy młody człowiek lubił samochody, to jest oczywiste i wiadome, że ja wtedy byłem dużym fanem BMW, co mi szybko przeszło. No i rzeczywiście praca w koncernie Mercedes-Benz jest czymś wyjątkowym. No jestem starym już człowiekiem, ale zawsze jak jeżdżę na imprezy właśnie do Mercedesa, gdzie są prezentowane nowe samochody, gdzie mamy okazję usłyszeć tych, którzy tworzą te samochody, projektują silniki, czy projektują inne rzeczy. Naprawdę się bardzo zawsze wzruszam i jestem pod wrażeniem, że pracuję w takim koncernie.
Dlaczego twój kolega polecił panu Zasadzie ciebie?
Och, to byśmy musieli, bo się bardzo zaprzyjaźniliśmy przez te 4 lata. To był pan świętej pamięci już niestety Leszek Gundelach, miał wtedy 60 parę lat, ja miałem wtedy 26 lat. Pracowała tam jeszcze w biurze tu w Warszawie jedna pani też 50-paroletnia. Wszyscy byli co najmniej dwa razy starsi ode mnie. No ale bardzo się zaprzyjaźniliśmy do tego stopnia, że ta moja koleżanka z pracy często zostawiała mi dom w Magdalence, jak wyjeżdżała właśnie, bo jej mąż pracował w Stanach. Reprezentował którąś z polskich central handlu zagranicznego, więc byliśmy bardzo, bardzo zaprzyjaźnieni. Zdarzało nam się wypić wiele wina razem. Także no, a pan Leszek, to wręcz chciał mnie usynowić, często powtarzał. No byliśmy bardzo, bardzo. On był po prostu człowiekiem olbrzymiego poczucia humoru, olbrzymiej werwy, bardzo aktywny, także spędzanie z nim czasu było wielką przyjemnością. Mieliśmy, bardzo się zaprzyjaźniliśmy pomimo dużej różnicy wieków i do śmierci w zasadzie byliśmy bardzo, bardzo zaprzyjaźnieni do końca. Odwiedzałem go często, mieszkał potem na Saskiej Kępie, tak się spotykaliśmy i na pewno polecił mnie, ponieważ już tej firmy nie było, no widocznie miał dobre doświadczenia z pracy ze mną, więc pewnie z tego powodu.
Ile było osób w Mercedesie na początku, jak ty dołączyłeś?
Tak naprawdę pan Sobiesław Zasada założył te przedstawicielstwo niecały rok wcześniej. Ono na początku było zlokalizowane w hotelu Forum. Tam były dwa pokoje, gdzie klienci przychodzili, podpisali umowy. Także do dzisiaj wspomina to Janusz Michalski, który był tam jednym z pierwszych pracowników, jak nie pierwszym, gdzie stała kolejka właśnie w hotelu Forum i klienci podpisywali umowę, zamawiali samochody. No oczywiście to było bardzo żywiołowe i było dosyć trudne w realizacji, bo no jednak do handlu samochodami potrzeba jakiejś prezentacji tych samochodów, jakiegoś zaplecza technicznego, więc to było takie bardzo żywiołowe. I dlatego pan Sobiesław Zasada no, chciał stworzyć jakąś organizację, która by to w jakiś profesjonalny sposób prowadziła. W związku z tym w tej firmie Sobiesław Zasada LTD pojawiło się takie już kierownictwo, które miało regulować wszystkie sprawy w tej firmie. Prezesem spółki został pan Jerzy Ambroziewicz. To był taki znany korespondent z Rzymu, ponieważ to były czasy, kiedy naszym papieżem, mieliśmy swojego papieża, Jan Paweł II przyjeżdżał do Polski, zresztą pan Ambroziewicz uważał, że też w tym miał jakiś, przyczynił się trochę do tego. Także to był znany osobą, bo wcześniej wiceprezesem telewizji, więc to była bardzo znana osoba, no i też ode mnie ze dwa razy starsza. No i był pan Stanisław Kłos, który był, miał wtedy z 50 może lat, może 30 parę, bardzo taki dynamiczny i on się zajmował wszystkimi sprawami serwisowymi. A ja byłem zatrudniony do generalnie do handlu, tak, byłem dyrektorem handlowym całego przedstawicielstwa. Dotyczyło to wszystkich produktów, czyli samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych. No i tak naprawdę miałem te wielkie szczęście, że zatrudniał mnie pan Zasada i dosyć szybko jakoś zaufał, że sobie z tym poradzę, chociaż ostatnio jak było 25-lecie Mercedes-Benz Polska i pan Sobiesław Zasada na scenie wspominał właśnie, że byłem z nim od początku, że jak pierwszy raz mnie zobaczył, to trochę powątpiewał, czy to jest sensowny wybór, no bo tak jak mówię, wtedy młodzi ludzie nie byli aż tak bardzo doceniani, że mogą pełnić ważniejsze jakieś funkcje. Ale tak jak mówię, no całe szczęście, że miałem wielkie wsparcie pana Sobiesława, który mnie zabierał na wszystkie wyjazdy. On w zasadzie na początku był jedyną osobą, która rozmawiała z Mercedesem, organizowała cały import. Wszystkie te sprawy na styku z Mercedesem załatwiał on. Może to wynikało też z problemów językowych, że tylko on mówił po niemiecku i dlatego, że inni sobie językowo dosyć słabo radzili. Więc praktycznie od początku wdrażał mnie, bo ja też mówiłem wtedy po niemiecku, po angielsku. Więc, ale podstawowym językiem wtedy był niemiecki, także się posługiwaliśmy głównie niemieckim wtedy. No i od początku bardzo często wyjeżdżałem z nim właśnie do Niemiec, wdrażał mnie w te wszystkie meandry. Wtedy to były trochę inne czasy, pan sobie zasadę był bardzo, bardzo szanowanym partnerem. Wszyscy go znali z rajdów, z tego, że był kierowcą fabrycznym w Porsche, znał i pana Piecha, i znał pana Porsche, także naprawdę wszyscy mieli wielki szacunek dla pana Sobiesława. Tutaj zresztą mogę powiedzieć, że też ten początek był bardzo trudny, dlatego że w roku jeszcze przed tymi naszymi zmianami Mercedes sprzedawał w Polsce około 20 nowych samochodów. 20 nowych samochodów. A pierwsze zamówienie pana Sobiesława było na 300 samochodów. Więc ktoś, kto dostał wtedy, tak, może już wtedy były faksy, tak dopiero się pojawiały faksy. Ktoś, kto dostał faksem zamówienie na 300 samochodów z Polski, popukał się w głowę, wrzucił to do szuflady i zapomniał o temacie. No i pan z opowiadań wiem, że jak pan Sobiesław spotkał się z szefem właśnie tam Mercedesa, tam odpowiedzialnym za 120 krajów, w tym za Polskę, na obiedzie i spytał, co z tym jego zamówieniem, kiedy będzie ta produkcja i tak dalej, to było wielkie zdziwienie, o jakie zamówienie chodzi, więc była wielka awantura. Podobno tego chłopaka zwolnili, no a 300 samochodów, które miały przyjść do Polski w jakim czasie, przyszły później, więc były same kłopoty z klientami, więc to było trudne. Ale tak jak mówię, miałem wielkie wsparcie pana Sobiesława, co pozwoliło mi bardzo szybko poznać ludzi w Mercedesie, nawiązać dużo kontaktów, no i poznać całą tą specyfikę importu. Nas było bardzo mało. Na początku w przedstawicielstwie było, no nie pamiętam na początku ile nas było, ale to mogło być ze 27 osób, może mniej. W zasadzie całym importem zajmowała się pani, która Milena Łakomska, pamiętam, imię przypomniałem sobie. Milena to była bardzo zaangażowana osoba, pracowała od rana do nocy, ona potrafiła siedzieć do 22 i obrabiała cały import. Jedna, jedyna osoba, co było oczywiście wspaniałe, z drugiej strony było bardzo niebezpieczne, bo w zasadzie tylko ona wiedziała, jak to się robi, co się robi. Ja nie pamiętam, wtedy myśmy chyba jeszcze teleksami zamawiali, nie jestem pewien, jak to było. No i tu się bardzo wiele działo. Działo się wiele też, jeśli chodzi o te zaplecze techniczne. Jest taki pan słynny Wincenty Zeszuta, który prowadził wtedy Polmozbyt na Omuleskiej i zaproponował panu w zasadzie właśnie współpracę w zakresie tej całej sfery technicznej. No i to był bardzo też dynamiczny rozwój. Została założona druga spółka Sobiesława Centrum S.A. i ta spółka na początku zajmowała się głównie sprawami technicznymi, czyli logistyką, całym przygotowaniem samochodów. Prowadziła też serwis Mercedesa na Mulewskiej. No ale potem bardzo szybko też zajęła się montażami tak zwanymi SKD i CKD. SKD to znaczy semi knockdown, czyli taki dosyć prosty montaż. CKD to później już był taki dosyć skomplikowany montaż, gdzie completely knockdown, czyli takie samochody już, a tu tych części było dużo więcej, rzeczywiście było co robić przy tym montażu. No pan zresztą był wizjonerem i zaraził pana Sobiesława też różnymi wizjami wspólnego produkowania samochodów w Polsce, być może produkcji w Polsce, co stało się dużo później, ale w międzyczasie sobie Centrum S.A. kupiła wiele polskich przedsiębiorstw, Jelcz, Sanok, Star, fabrykę skrzyniebiegów w Czewie i tak dalej, i tak dalej, więc było tego bardzo dużo, a zresztą chyba pierwszym takim zakupem to były zakłady w Głownie, bo pan zresztą też w ramach tych swoich niesamowitych wizji robił i karetki, i samochody opancerzone. Także naprawdę mieliśmy takiego pana armińskiego inżyniera, który potrafił wszystko zrobić. To był niesamowity zespół ludzi, który no, robił przeróżne ciekawe rzeczy.
Także... Ale chcesz mi powiedzieć, że ty odpowiadając za sprzedaż byłeś gotów podpisać na przykład dostawę karetek, po czym wracałeś i mówiłeś, że wyprodukujecie?
Jeśli chodzi o karetki czy samochody te specjalne, to sprzedawał to już sobie całe Centrum S.A., bo oni, myśmy dostarczali jako sobie całe zasady LTD, dostarczało samochody, a potem oni już na bazie tego robili jakieś zabudowy. Oczywiście w momencie, jak się zaczął montaż, to importerem tych części już nie było sobie całe zasady LTD, a właśnie sobie całe zasady Centrum S.A. Także to się to rozdzieliło. Wszystko to trwało tak naprawdę bardzo krótko, bo jak ja zacząłem w 91 roku, to już w 95 zaczęliśmy powoli dyskutować o tworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa z Mercedesem, Mercedes-Benz Polska. Także tak jak wiele się działo, ale to naprawdę był dosyć krótki okres czasu. No z tego okresu jest wiele, wiele takich niesamowitych historii, którą chyba już ci opowiadałem kiedyś, jak też handlowaliśmy autobusami turystycznymi. Opowiadam ci chyba tę anegdotę, tak?
Ale chętnie ją opowiedz jeszcze raz.
No właśnie, więc handlowaliśmy autobusami turystycznymi, co na początku lat 90. było dosyć wyjątkowe, no bo jednak taki autobus kosztował bardzo, bardzo dużo pieniędzy i te dopiero rozwijające się przedsiębiorstwa nie były zdecydowane, prawda, na zakup nowych samochodów. Początkowo kupowały głównie używane autokary. No ale ponieważ to środowisko było bardzo zintegrowane i prowadziliśmy rozmowy z ich stowarzyszeniem i w zasadzie tak grupowo doszliśmy do wniosku, że mogą kupić na bardzo atrakcyjnych warunkach leasingowych nowe autokary. Mhm. No i pod deklaracje takie pojechaliśmy do fabryki do Ulm, do fabryki Mercedesa autokarów, zamówić te autokary. Pojechałem z panem Sobiesławem Zasadą, bo jeszcze jego wnuk Daniel, który dzisiaj jest prezesem spółki Sobiesław Zasada Centrum S.A., czy Sobiesław Zasada. W każdym bądź razie Daniel był jeszcze wtedy młodym chłopakiem. Miał kilkanaście lat pewnie. No i byliśmy u szefa fabryki, który też mówił tylko po niemiecku, taki starszej daty pan. No i pan Sobiesław, jadąc po drodze, jeszcze pojechaliśmy wtedy akurat samochodem, pytał mnie, ile tych autobusów jesteśmy w stanie sprzedać. No ja mówię, że tak z 60, no mamy takie deklaracje na 60, że może z 80 byśmy byli w stanie sprzedać. No i na tych rozmowach pan Sobiesław właśnie oznajmił temu dyrektorowi, szefowi fabryki, że potrzebujemy autokary, ale muszą być wszystkie wyprodukowane w marcu, bo sezon w Polsce startuje od kwietnia i musimy je koniecznie mieć w kwietniu już w Polsce. I jak padło pytanie, o jaką ilość chodzi, rzucił, że potrzebujemy 120 autokarów, na co lekko zbladłem, bo to tak naprawdę potem ja byłem odpowiedzialny za sprzedaż tego wszystkiego. No i tak się stało. Rzeczywiście Mercedes wyprodukował nam 120 autokarów. Mam zresztą do dzisiaj takie zdjęcie z panem Lichtem, to był szef eksportu naszych autokarów. Pierwszy ze 120 autokarów, właśnie zdjęcie na tle tego pierwszego autokaru dostarczonych do Polski. No i rzeczywiście sprzedaliśmy tam z 80-100 tych autokarów, z 20 mieliśmy kłopot, no ale było to duże wyzwanie, ale jakoś sobie z tym poradziliśmy. I tak naprawdę potem, ponieważ nasze przedstawicielstwo rozwijało się bardzo, bardzo dynamicznie, Mercedes był liderem na rynku, mieliśmy największe udziały w samochodach dostawczych, w osobowych też naprawdę chyba przodowaliśmy. Wtedy dopiero powstawały przedstawicielstwa, nie wszystkie były, tak naprawdę chyba nie wszystkie były nawet na rynku. Także absolutnie to pan sobie był absolutnym liderem. Aczkolwiek, ponieważ to tak szybko rosło, to były pewne bariery wzrostu. Jedną z takich barier było finansowanie przede wszystkim leasingu. To robiliśmy z własnych środków. Wtedy kredyty bankowe były czymś dosyć obcym i abstrakcyjnym, więc była tutaj pewna bariera wzrostu. A druga sprawa, że Mercedes, no oczywiście jak każdy producent, widząc szybki rozwój rynku, też chciał już kontrolować ten rynek samodzielnie i być na tym rynku. Dodatkowo, to też anegdota, dodatkowo ten proces przyspieszyła sytuacja, która była w Czechach. Otóż w Czechach przedstawicielami Mercedesa, tak jak pan sobie sobie w Polsce, w Czechach przedstawicielami Mercedesa byli bracia Helbigowie, po niemiecku to się nazywa Gebrüder Helbig. No i akurat miałem przyjemność znać tych panów, bo z czasów mojej pracy właśnie dla Szwajcarów mieliśmy biuro w Mariocie i oni byli moimi sąsiadami na 14 piętrze. Bracia Helbigowie też sprzedawali w Polsce maszyny dla przemysłu mechanicznego bardziej, ale czasami się tam spotykaliśmy, czy w kantynie, czy na korytarzu, czasami prowadziliśmy rozmowy, więc znałem tych panów. No i okazało się, że byli przedstawicielami Mercedesa w Czechach. No i się tak zdarzyło w 1995 roku, że nagle zniknęli obaj bracia, ale zniknęli z 60 milionami marek niespłaconych wobec Mercedesa. Więc wydaje mi się, że dla Mercedesa mógł być to
sygnał,
że pan sobie Zasada, no, który był dużo większą firmą, prawda, gdzie te nasze obroty z Mercedesem były wielokrotnie wyższe niż w Czechach, że też może coś się zdarzyć. No nie wiem, czy to trochę spekulacja z mojej strony, ale na pewno to też postawiło, no, z licznych rozmów z Mercedesem. Miałem wrażenie, że też troszeczkę to, że tak szybko nie planowali wejścia tu do Polski, ale to być może ich skłoniło do szybszych rozmów. I najpierw powstała firma Mercedes-Benz Leasing. Tą firmę prowadził od początku pan Henryk Weber, niestety świętej pamięci w tamtym okresie zmarł. Bardzo sympatyczna osoba, która od początku była świetnym partnerem dla pana Sobiesława Zasady, a potem dla dealerów. Firma Mercedes-Benz Leasing powstała w zasadzie już chyba w 1996 roku. Tam udziałowcem też był pan Sobiesław Zasada. W międzyczasie prowadziliśmy rozmowy na temat powstania Mercedes-Benz Polska. te rozmowy przebiegały między panem Sobiesławem a panem Jonczerem, który odpowiadał wtedy za Mercedes-Benz Overseas, czyli za wszystkie kraje poza tam Europą i tymi głównymi rynkami, gdzieś ze 120 krajów. Także ci dwaj panowie mieli jakąś koncepcję, jak to zrobić, a tą koncepcję próbowaliśmy zrealizować ze strony pana Sobiesława właśnie ja, a ze strony Mercedesa był taki Thomas Eisenbart, który był sekretarzem właśnie pana Jonczera, no i taki pan Baumeister, który był trochę Tomasz też był wtedy młodym chłopakiem dosyć. Był świętej pamięci niestety też pan Baumeister, który był gdzieś wysoko tam w hierarchii Mercedesa i bardziej doświadczony niż Tomasz i go wspierał. Także to też była dla mnie niesamowita przygoda, no bo przez rok prowadziliśmy jakieś rozmowy na ten temat, negocjacje, jak to ma wyglądać. To też był bardzo trudny dla mnie okres, dlatego że miałem bardzo wiele propozycji wsparcia ze strony Mercedesa. Polegało to na tym, że przylatywał ktoś na przykład rano, to z finansów, no i ze mną rozmawiał o pół dnia, żeby na koniec oznajmić, że on się zajmuje należnościami. Przy konstrukcji nowej firmy sam temat należności nie bardzo mnie interesował, a pół dnia trwało, zanim wyjaśniłem, kim jesteśmy, taki człowiek nie miał pojęcia, co tu robimy, ile sprzedajemy, jak wygląda polski rynek i tak dalej. Byliśmy krajem dosyć egzotycznym dla partnerów w Mercedesie, więc codziennie miałem jakieś wizyty, co kończyło się zawsze kolacją, powrotem o 12 w nocy. Nawet mój organizm już po roku powiedział dosyć tego, więc to był bardzo trudny okres. No ale był bardzo fascynujący, bo te wszystkie negocjacje, dyskusje, często jak już dochodziliśmy gdzieś do ściany, to też pan Sobiesław z panem Jonczerem też prowadzili jakieś tam rozmowy, które tam, mam nadzieję, rozwiązywały różne sprawy. No, w każdym bądź razie pod koniec 96 roku powstał tak zwany konsorcjal, tak, czyli umowa konsorcjalna, cokolwiek by to znaczyło, nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy, ale w każdym razie umowa, która regulowała wszystkie sprawy związane z powstaniem MB Polska. Nie do końca było jasne, czy ta większość będzie po stronie pana Zasady, czy po stronie Mercedesa. Skończyło się tym, że 22 października 1996 roku została podpisana umowa właśnie o powstaniu Mercedes-Benz Polska, gdzie Mercedes miał 51% udziałów, pan Zasada miał, powiedzmy sobie, są Zasada LTD, o ile pamiętam, miała 49% udziałów. No i do zarządu powołano, wiadomo było, że szefem będzie ktoś z Niemiec, nie było jeszcze jasne kto, a wiceprezesem miałem być ja, który to wszystko tam organizował. Ponieważ rozpoczęliśmy działalność operacyjną od 1 grudnia 1996 roku, to jeszcze bazowało to na pracownikach sobie całej zasady LTD i tą kwotę, właśnie tą ilość pracowników pamiętam właśnie z tamtych czasów, że było to 26 czy 27 osób, a biznesplan przewidywał mniej więcej 67 osób w tej nowej firmie, w tym dwóch ekspatów, czyli członkom mieli stanowić polscy pracownicy. Pod tą firmę wynajęliśmy też taki nowy wieżowiec, który się budował Ilmet przy dzisiejszym rondzie ONZ. Jeszcze był niewykończony. Myśmy się dopiero chyba tam wprowadzili w lutym, także za 3 miesiące pracowaliśmy jeszcze w biurze na Omulewskiej. No a potem się przenieśliśmy już do Ilmetu. Szefem firmy został pan Baumgartner, Günter Baumgartner. Bardzo taki naprawdę przyzwoity człowiek, w tym sensie, tak powiem, bo wszyscy go do dzisiaj bardzo wspominają, że był bardzo życzliwy, otwarty i taki pomocny. Też przyjechał z dużą rezerwą, jeśli chodzi tutaj o ten rynek polski, też miał wiele obaw, jak to będzie, ale po pewnym czasie stał się wielkim przyjacielem Polski i wielkim naszym orędownikiem. Naprawdę do dzisiaj bardzo miło wspomina ten. To była jego ostatnia placówka, zresztą po paru latach wyjechał z Polski, poszedł na emeryturę i dzisiaj mieszka pod Anconą i ma gaj oliwny i zbiera oliwki. Próbowałem go zaprosić właśnie rok temu na 25-lecie Mercedesa. No niestety nie przyjechał osobiście, ale przysłał nam wideo właśnie
z oliwkami.
Z dobrym słowem dla ludzi, którzy jeszcze go pamiętali. No i tak to się zaczęło. W Ilmecie mieliśmy biuro. Firma też bardzo szybko się rozwijała, to też miało trochę inne już ramy, prawda, inne możliwości. Też Mercedes bardzo nas wspierał, żeby ten rynek jak najszybciej wzrósł i żebyśmy mogli sprzedawać jak najwięcej. Też powoli niestety wygasiły się te wszystkie sprawy montażowe. Mhm. W międzyczasie tu pan Sobiesław zdecydował się na montaż CKD, już takiej poważną prawie, że produkcję samochodu Vito. Mhm. Wymyślona była koncepcja samochodu takiego rodzinnego, ale jednocześnie użytkowego. Wtedy powstało miliony, można powiedzieć, małych firm, małych sklepów. I te osoby, które prowadziły taką działalność gospodarczą, często potrzebowały jakiegoś takiego samochodu bagażowego, no ale też potrzebowały, prawda, z rodziną gdzieś pojechać i na co dzień się poruszać. W związku z tym wymyślono, już nie wiem, kto był autorem tej koncepcji, ale forsowaliśmy taki model 5-osobowy Vito, prawda, z dużą przestrzenią też bagażową, który mógł być użytkowany i prywatnie, i służbowo. I taką produkcję takich samochodów rozpoczęto w Jelczu. Jelcz, wtedy otwarcie tej fabryki było z pełną pompą. Przyjechał też prezydent Kwaśniewski na to otwarcie. No ale niestety potem się szybko to skończyło ze względów takich przepisów celnych, które związane były z WHO, nie z WHO, tylko World Custom Office, z organizacją celną światową, która uznała, że to są samochody osobowe, to spowodowało, że to jest akcyza i skomplikowało to wszystko. No w jakimś, nie wiem, czy to był tylko pretekst, w każdym razie to zostało zarzucone. A szkoda, bo te pierwsze lata Mercedes-Benz Polska bazowały na tym modelu. Myśmy sprzedawali tego, bo o ile pamiętam, 4800 w ciągu roku, co było absolutnym rekordem na tle konkurencji. I też zawsze powtarzam tą historię z tymi Vito, bo na tym się zbudowała sieć dealerska Mercedesa. Dlatego do dzisiaj nasi dealerzy mają, mogę powiedzieć, taki sentyment do dostawczych. O ile sieć Volkswagena zbudowała się na osobowych, i dzisiaj dealerzy, którzy są zmuszani do sprzedaży dostawczych, niejako czują, że to jest za karę, o tyle być może gdzieś w podświadomości jako dealerzy Mercedesa pamiętamy, że na tych dostawczych robiliśmy świetne interesy i że dzięki tym właśnie samochodom zbudowaliśmy tą sieć w Polsce, więc wydaje mi się, że wszyscy z sentymentem do tego podchodzimy i mamy wiarę, że to ma sens i sprzedajemy te samochody dostawcze. Także, no i tak pracowałem 3 lata Mercedes-Benz Polska, co było bardzo trudnym doświadczeniem. Po pierwsze, zamiast 2 ekspatów zrobiło się kilkunastu ekspatów. Oni wszyscy mieli trochę też nieformalne jakieś między sobą uzgodnienia i takie formalne jakieś spotkania zarządu, które się odbywały, niewiele z nich wynikało, także troszeczkę, ponieważ ja wtedy na początku też byłem odpowiedzialny za całą sprzedaż w Polsce, więc miałem bardzo trudno, tak, no bo często dyskutowaliśmy jakieś rzeczy, ciężko było się przebić z własnymi pomysłami, no bardzo była trudna współpraca, kosztowała mi wiele, wiele energii, dlatego jak miałem kontakt na 3 lata, to potem doszedłem do wniosku, że jednak nie ma to sensu, że trzeba znaleźć coś spokojniejszego, gdzie jest mniej dyskusji, a więcej, prawda, jakiegoś działania. No i ubiegałem się wtedy o to, żeby, ponieważ już powstał zamysł o nabudowę własnego tak zwanego Niederlassungu, czyli firmowego salonu i serwisu, więc na moją prośbę pan Jączo zgodził się, żebym ten salon organizował i prowadził. No i tak się zaczęło z kolei robienie projektu, który wszyscy pewnie znają, który jest na Jerozolimskich. Początkowo szukałem działki pod sam salon i serwis, ale równolegle centrala nasza Mercedes-Benz Polska szukała działki pod budowę własnej siedziby. No jak panowie zobaczyli tą działkę na Jerozolimskich, że jest taka duża i dosyć atrakcyjna, to zdecydowali, że w jednym miejscu zbudujemy i siedzibę, i salon, i serwis. Co oczywiście bardzo utrudniło, czy zmniejszyło mój wpływ na cały ten projekt, i ten salon powstał w miejscu trochę takim, już mówiąc o tej działce, to dosyć, ja chciałem po prostu mieć salon wzdłuż Jerozolimski, który by tak był absolutnie wzdłuż ulicy,
wyeksponowany
na ulicę. Bardzo mi zawsze się podobała koncepcja w Monachium, nie wiem, czy kojarzysz salon Monachium, jak się jedzie na przykład na narty przez Garmisz,
tak,
prawda, to po lewej stronie widać takie piękne samochody, jak matchboxy wystawione, podświetlone, i taką podobną wizję miałem tutaj. No ale niestety ta wizja upadła, dlatego że wtedy była koncepcja, żeby budować tam wieżowce na wynajem, mhm. I tak dalej, więc troszeczkę było trudno się przebić z moją koncepcją, no ale realizowaliśmy ten projekt, co znowu było bardzo ciekawym doświadczeniem, no bo to była duża budowa, o ile w czasach właśnie sobie z zasady LTD budowaliśmy różne rzeczy, no to była trochę inna skala. Zresztą biuro było z Düsseldorfu, mhm. Mariusz Rutz z panem Pszczulnym, którzy potem wsławili się tym, że zbudowali Stadion Narodowy między mhm. innymi. No ale pierwszy duży projekt w Polsce to była nasza siedziba właśnie Mercedesa i salon Mercedes-Benz Warszawa. Ta budowa się skończyła, miała się skończyć w lipcu 2004, ale ponieważ wchodziliśmy do Unii 1 maja 2004, no to wszyscy doszli do wniosku, że jest to świetna data, żeby otworzyć ten salon, więc jakoś przyspieszyliśmy tą budowę o te 2 miesiące i 31 maja była wielka, wielka feta. Imprezę prowadziła Grażyna Torbicka. Też była duża reprezentacja Mercedesa. No i też ze strony Kancelarii Prezydenta była Jaruga Nowacka, która niestety potem zginęła w Smoleńsku. No była świetna impreza, wszyscy się świetnie bawili, no i potem zaczęliśmy pracować. Ale tu jeszcze mogę też powiedzieć trochę, jak tworzyliśmy, no bo budynek to jest budynek, ale w międzyczasie, no oczywiście jak się ten budynek budował, to ja jako przyszły szef tego Niedzielasungu nie miałem wiele do roboty przy tej budowie. I w tym czasie przejąłem zarządzanie Omulewską, bo znowu było porozumienie między panem Jączerem a panem Zasadą, że pan Zasada zrezygnuje z prowadzenia dealerstwa na Omulewskiej, a będzie, że to dealerstwo przeniesie się właśnie do Mercedes-Benz Warszawa, gdzie pan Zasada też miał 30% udziałów, miał dostać 30% udziałów. Także ja przez, nie pamiętam jaki okres, ale gdzieś ze 2 lata, 1,5 roku prowadziłem Omulewską, która była wtedy w dosyć trudnej sytuacji finansowej, tam się dosyć słabo to działo, więc w ciągu tego 1,5 roku udało mi się wyprowadzić firmę na zyski i tam zwiększyć obroty. Była to bardzo fajna koncepcja, bo wiadomo, że jak się kończy działalność, no to się tnie koszty, nie inwestuje się w szkolenia, nie inwestuje się w nowych ludzi, no robi się wszystko, żeby zminimalizować koszty. Więc pierwotna koncepcja, że tam się zamknie, a tu się otworzy, spowodowałaby, że byłaby to taka duża luka, która by była i z niekorzyścią dla klientów i na pewno dla udziałowców jednej i drugiej strony. W związku z tym była idea taka, że ja będę prowadził Omulewską do samego końca.
Z pomysłem, żeby przenieść.
Tak, i dokładnie tak się stało, że przez te 2 lata prowadząc Omulewską przygotowaliśmy wszystkich właśnie też, że część zespołu przejdzie do nowej firmy. No i wszyscy klienci, tak, Mercedesa. Aha. Więc tak naprawdę 31 kwietnia zgasiliśmy światło na Omulewskiej, tam 4 czy 2 maja włączyliśmy na Jerozolimskiej i wszyscy klienci bez kłopotu przenieśli się do tej nowej lokalizacji. Także od początku praktycznie mieliśmy dosyć duże obłożenie na serwisie i nie było kłopotu z tą fazą przejściową, która normalnie trwa tam ze 2-3 lata, prawda, zanim się napełni taki serwis. Także to było dobrze chyba wymyślone i zdało egzamin. Także to było bardzo fajne.
To były czasy, że ile było salonów i serwisów na miasto?
No sieć Mercedesa była w zasadzie, dealerów było nawet więcej niż dzisiaj. Dealerów było około 32, o ile pamiętam taką największą może liczbę, może trochę przesadzam, ale coś koło tego. No ale wtedy w większości dealer miał jeden obiekt, prawda? Mhm. Dzisiaj dealerów jest na samodoosobowe 18, z tym, że średnia ilość obiektów to jest 3, prawda? Niektórzy mają 7, niektórzy mają 3, niektórzy mają ciągle 1, ale to nastąpiła dosyć duża koncentracja jednak. Tak naprawdę było parę fal rozwoju sieci dealerskiej. Pierwsza fala to był ten 91, drugi rok, kiedy w zasadzie bardzo szybko się, jak pan Zasada zaczął działalność, to w Polsce było 10 stacji ASO. No to były stacje ASO, które głównie zajmowały się naprawami samochodów importowanych, używanych, importowanych z Niemiec czy tam ze świata, ale głównie pewnie z Niemiec. I to byli w większości mechanicy, którzy tam się rozwinęli, mieli większe przedsiębiorstwa, które naprawiały te samochody. No niestety nie dało się bazować na tych warsztatach, jeśli chodzi o gwałtowny rozwój sprzedaży, leasingu i tak dalej. Dlatego pan Zasada bardzo szybko otwierał własne punkty. W zasadzie we wszystkich dużych miastach, prawda, od Koszalina, Gdańska, Białegostoku, Lublina, czy tam Poznania, miał własne w zasadzie biura sprzedaży, bo to trudno było nazwać. Czasami to były biura, czasami to były serwisy i obiekty, co też powodowało pewną frustrację tych innych warsztatów, które też chciały sprzedawać, ale tak naprawdę obiektywnie rzecz biorąc nie były pewnie gotowe na te tempo, prawda, w jakim to się wszystko działo. Mieliśmy też swoją drogą też, żeby rozwiązać ten problem, zaproponowałem właśnie sprzedaż agencyjną taką tym warsztatom i też polegało to na tym, że wstawiliśmy do tych warsztatów nasze samochody jako firmy Zasada z nadzieją, że one tam się będą sprzedawały. No nie dało to dobrego efektu. Znaczy dlatego nie to, że to była zła koncepcja, tylko ta koncepcja na pewno wymagała dużej zmiany organizacyjnej, prawda, którą musieliśmy wymusić, musielibyśmy zrobić i tak dalej, co oczywiście dużo prostsze było założyć własne biura i robić samemu niż, prawda, tą machinę wielką wprawić w ruch. No niestety to było dosyć trudne. No i oczywiście to się wszystko zmieniło, jak przyszedł Mercedes-Benz Polska, no to wtedy też była taka jak gdyby druga fala autoryzacji może autoryzacji, bądź nowych inwestycji.
Jakie wtedy były wymagania wobec dealera?
No nie pamiętam jakie. No na pewno były jakieś standardy obiektu. No musiał mieć salon, musiał mieć serwis. Jakie dokładnie te wymagania były, to nie pamiętam. Nie było
bardziej,
w zasadzie jakieś
bardziej mnie interesuje, jak duży trzeba było mieć na przykład kapitał, żeby wtedy zostać dealerem.
Nie było chyba takich kryteriów. Raczej bazowaliśmy na firmach, które już istniały, które chciały się rozwijać. Była jakaś właśnie, tak jak wspominałem, od rozwoju sieci był Thomas Eisenbart i to były takie indywidualne decyzje. No pamiętam chociażby, świętej pamięci Kazimierz Mojsiuk przyjechał kiedyś do mnie jeszcze w Wilmecie, z Irenką i spytał, co zrobić, żeby być dealerem Mercedesa. Ja mówię, porozmawiajmy z Tomasem, porozmawiajcie. No i tak się stali dealerem Mercedesa, także zawsze była indywidualna. Myśmy mieli dosyć dużo oczywiście zgłoszeń i te zgłoszenia były oceniane, ewaluowane, no i w ten sposób powstała ta sieć Mercedesa. Ale tak jak mówię, w większości to były firmy, które już miały jakiś potencjał, prowadziły jakąś działalność w tym zakresie i to było takie. I tak zresztą powstała też Autoidea, która wtedy nazywała się Auto Podlasie, bo to było dealerstwo w Białymstoku, stąd nazwa Auto Podlasie i powstała w kwietniu 1999 roku. Zresztą to będzie, w przyszłym roku będzie 25-lecie firmy, która zmieniła nazwę potem z Auto Podlasie na Autoidea, a zmiana nazwy wynikała z tego, że w 2004 roku też Auto Podlasie przejęło odpowiedzialność za rynek warmińsko-mazurski. No już wtedy nazwa Auto Podlasie była nieadekwatna, więc zmieniono to na Autoidea. A skąd na Autoidea? No, firma Autoidea to była firma, która bazowała na dwóch osobach, właśnie moim bracie Romanie Kowalskim i Wojtku Kuryłku. Oni prowadzili szeroką bardzo działalność w AGD i w telefonach komórkowych. No i między innymi mieli dużą sieć telefonów komórkowych, która początkowo nazywała się Central, potem Idea.
To prawda.
I w związku z tym, zresztą była taka anegdota, że mój brat pracuje dla Idei, a ja dla Zasady. Także to też do tej Idei byliśmy przyzwyczajeni. W każdym razie brat właśnie wymyślił taką nazwę Idea i tak to zostało do dzisiaj. To wspaniała nazwa. Wydaje mi się, że to był bardzo dobry pomysł.
No dobrze. Jesteś w Warszawie. Rozwijasz dealerstwo importerskie. Jaka jest idea w ogóle posiadania dealerstwa importerskiego?
No mi się wydaje, że ma to pewien sens i założenie było takie, że Mercedes-Benz Warszawa będzie takim Musterbetrieb, tak po niemiecku, czyli takim wzorcowym salonem czy obiektem, a będzie też takim poletkiem doświadczalnym do różnych koncepcji. Taka była na początku idea. Wydaje mi się, że dzisiaj tej idei już nikt nie kontynuuje. ale ja będąc, organizując tą firmę, dokładnie takie miałem takie cele. I całe te tam 7 lat, kiedy działałem w tej firmie, właśnie robiliśmy wiele, wiele różnych nowych rzeczy, które potem przechodziły na całą sieć. Mhm. Między innymi całe procesy, które, no tak naprawdę to była niezaorana ziemia, tak? Musieliśmy te procesy jakoś ustawić. Wtedy też stworzyliśmy ISO, które też rozlało się na całą sieć. Wprowadzaliśmy oprogramowanie Automaster, które może było, jakie było, ale po prostu męczyliśmy się z nim 2-3 lata, bo to się wiązało i z kosztami, i z niewygodami, z jakimś zaangażowaniem wielu osób, ale robiliśmy to, nie chcę powiedzieć pro publico bono, ale po prostu po to, żeby cała sieć mogła z tego korzystać. Także myśmy też, wydaje mi się, jako Mercedes Benz Warszawa robili bardzo dużo takich eventów, promocji, PR-u, który rozlewał się też na całą sieć. Mhm. No ja tylko przypomnę, a to mam pretensje teraz trochę do Mercedesa właśnie, że nie robi nic w zakresie samochodów elektrycznych, bo ja rozmawiałem z moimi kolegami z Mercedesa, przypominam im, jak zrobiliśmy Mercedes-Benz Polska, to żeby pokazać w Polsce, że jesteśmy, że tu jesteśmy dużym partnerem dla wszystkich. Zrobiliśmy wielkie imprezy typu Adrenalina, nie wiem, czy słyszałeś o takiej imprezie. To była impreza związana z Formułą 1. Mhm. Wtedy akurat Srebrna Strzała była najlepsza. Mieliśmy Coultharda, Häkkinena, oni byli liderami w Formule 1. I zaprosiliśmy właśnie Coultharda tutaj do Polski. On miał jazdy testowe w dwuosobowym takim bolidem, gdzie woziliśmy różne nasze gwiazdy, typu tam, nie pamiętam, czy Cezary Pazura, czy Renata Gabrielska, no różne osoby, które były znane w Polsce. I to się działo w dzisiejszym Modlinie na lotnisku. Tam była wielka scena, gdzie był ten boks Formuły 1, gdzie można było, gdzie nasi celebryci jeździli tymi samochodami. A oprócz tego było mnóstwo jazd testowych. Mm-hmm. W 2 dni przewinęło się tam 40 tysięcy ludzi.
Wow.
Także to dało taki od razu skokowe zwiększenie świadomości, że jest Mercedes, że jest mocny, że jest to wspaniała marka i że warto z tą marką się wiązać. I tego mi brakuje na przykład przy samochodach elektrycznych, prawda? Taki wielki boom, które zrobiłby Mercedes. Zresztą inne marki tak samo. To nie jest tylko kwestia Mercedesa, ale pewnie innych marek, bo jest to jak gdyby zupełnie nowa era, nowa epoka i dlatego warto by zacząć ją z wielkim takim gongiem.
Uderzeniem. W którym momencie ty podejmujesz decyzję, moim zdaniem trudną, wyjścia ze złotej klatki? Tak? Czyli z takiego miejsca, w którym, no powiedzmy szczerze, znasz w Mercedesie prawie wszystkich, oni cię szanują, wypłacają ci pensję, pozwalają ci być w tym testowym salonie, możesz realizować się zawodowo bardzo mocno, bo możesz realizować swoje wizje, cele, pomysły i tak dalej. Czyli masz właściwie wszystko, co można sobie wymarzyć, co daje ci korporacja, tak? Czyli do pewnego momentu wolną rękę, odpowiedzialność i stałą pensję.
No tak, to rzeczywiście była złota klatka, bo sam sobie ją trochę tak wybudowałem, bo tak jak mówiłem, pracując w Mercedes-Benz Polska, to było duże obciążenie, tak? No, też z powodów kulturowych. Myśmy się nawzajem trochę nie rozumieli. Oni, jeżeli się pamiętasz, lata 90. pewnie słabo, ale wtedy wszystko było bardzo dynamiczne w Polsce, prawda? Oni nie rozumieli, że coś, co dzisiaj jest prawdą, jutro już może faktem, jutro ten fakt wygląda zupełnie inaczej. Mieliśmy takie dziwne, też czasami zarzucali, że ja ciągle zmieniam zdanie. Że jest takie polskie przysłowie, że tylko krowa nie zmienia zdania. No po prostu, że to jest tak dynamiczne, że coś, co jest dzisiaj dobre, to już za tydzień czy dwa jest nieaktualne, więc ten pomysł, a tak jak mówiłem wcześniej, proces decyzji był bardzo długi. Czasami, jak był nawet jakiś dobry pomysł, to mogę też opowiedzieć taką anegdotę. Był kryzys Rosji w 1998 roku. Rosja była niewypłacalna, cały świat się zawalił. Marka, która zawsze była 1,80, nagle skoczyła na 2,05. Myśmy wtedy mieli ceny w markach, więc wszyscy mieli świadomość, że nagle bardzo podrożały Mercedesy. Ja namawiałem wtedy kolegów zarządu, mówię, zróbmy szybką akcję, że u nas zamroziliśmy kurs marki na 1,85, bo mieliśmy bardzo duży stok samochodów, tam z 700 dostawczych samochodów i tak dalej. I uważałem, że to natychmiast dałoby dobry efekt. Ale ponieważ to była bolesna decyzja, no bo wiązała się jednak z jakimś tam dużym wsparciem tej promocji finansowym, no to długo na ten temat dyskutowaliśmy i w momencie, jak już mieliśmy to wprowadzić, to z kolei ja byłem przeciwny, bo już powszechnej wiadomości było, że kurs jest 2,05, już Volkswagen mało tego, on skoczył na 2,20, jakoś wyżej, to Volkswagen wychylił się z ofertą 2,05. Ja myślę, że to już jest nieistotne, że to jest niższe od... Ludzie mieli świadomość, że stary to był poniżej 2, a teraz powyżej 2, tak, to jest nowe. Także no, po prostu pewne rzeczy musiały dziać się szybciej. Nie było to komfortowe zarządzanie i dlatego budowałem sobie złotą klatkę w tym Mercedes-Benz Warszawy. Tam byłem, nie miałem żadnych ekspatów. Oczywiście no, miałem radę nadzorczą, gdzie raz na kwartał się mogłem tam spotykać i rozmawiać i się rozliczać z moich osiągnięć, ale przede wszystkim miałem w cudzysłowie święty spokój. A druga sprawa, którą bardzo doceniłem, że nie musiałem w ogóle jeździć po Polsce ani latać do Niemiec, prawda? Bo będąc w centrali, no niestety bardzo dużo podróżowałem. To oczywiście jest bardzo fajne, jak się jest młodym, ale w pewnym momencie to staje się już męczące i człowiek tego już nie jest w stanie. Przynajmniej kosztem rodziny uznałem, że nie ma sensu tego robić, dlatego tą złotą klatkę Mercedes-Benz Warszawa sobie troszeczkę umościłem i tam dobrze się czułem. Rzeczywiście miałem dużo swobody, a najważniejsze miałem kontakt z klientami. Ja uwielbiam po prostu w tej motoryzacji naszych klientów. Poznałem no, cały świat, tak? No, cały polski świat, czy całą Warszawę. No. Od wspaniałych ludzi typu pani Krystyna Janda, czy Juliusz Machulski, który jest moim bardzo wiernym klientem do dzisiaj, czy wiele osób ze świata, nie wiem, sztuki, nauki, biznesu. To są bardzo cenne znajomości. Stało się tak, że wiele tych znanych osób, naszych klientów stało się moimi przyjaciółmi i odwrotnie moi przyjaciele stali się moimi klientami. Więc to bardzo, bardzo dzięki temu miałem wiele miłych chwili i poznałem wspaniałych ludzi. Także to jest wielka zaleta. No ale z drugiej strony powiedziałeś, że koncern mnie docenia. Oczywiście w koncernie, umówmy się, jest wiele osób, które się docenia, ale przychodzi taki moment, kiedy bierze się linijkę i długopis i mówi dziękujemy i się skreśla z listy pracowników. Ja miałem zwykły polski kontakt, pewnie z wypowiedzeniem 3-miesięcznym, więc nie była to komfortowa sytuacja, tak? Ja zawsze wszystkie swoje nie wiem, cele realizowałem z kredytów, wisząc na kredytach, mając trójkę dzieci i 50 tam parę lat, to nie była taka fajna perspektywa, że któregoś dnia się dowiem, że jest inna koncepcja i że już nie jestem potrzebny. Więc wydawało mi się, że przejście kiedyś na swoje byłoby lepsze. No i tak się to, jak to zwykle w życiu decyduje przypadek. Okazało się, że my jako właśnie Mercedes-Benz Warszawa mieliśmy budować na północy Warszawy nie było żadnego dealera. I mieliśmy w planach, że uważaliśmy, że jest tam biała plama i że musimy tam zbudować jakiś obiekt Niedolasungu. No ale się przyszedł kryzys 2008 roku, koncern doszedł do wniosku, że lepiej jednak, gdyby to budował prywatny dealer. No i wtedy rozmawiałem z moimi przełożonymi, co by było, gdybym ja się tym zajął. Też było pytanie, jak mam to zrobić. No to właśnie powiedziałem, że ewentualnie z firmą mojego brata. Też była koncepcja ewentualnie inna z kim innym, ale generalnie, że to bym zrobił. I to też pasowało trochę do koncepcji rozwoju Mercedesa, dlatego że no jak wszystkim importerom zależy na koncentracji, prawda, żeby tych obiektów było coraz mniej. I Białystok, Olsztyn to nie są najmocniejsze, chociaż tu bym polemizował, ale generalnie są to trochę słabsze rynki niż Warszawa, czy Poznań, czy inne. No w związku z tym takie wzmocnienie przez Warszawę dla tej firmy byłoby bardzo celowe. No i tak się porozumieliśmy i w ten sposób miałem szansę rozwijać tą firmę już potem dla mojego brata i pana Kuryłka. No i robię to do dzisiaj. Jeszcze pytałeś o ten koncept, czy dlaczego firmy chcą mieć własne Niedolasungi, bądź nie chcą. Mi się wydaje, że to bardzo zależy od wizji koncernu, która się zmienia co parę lat. Czasami chcą mieć własne obiekty, potem mówią, nie sprzedajemy wszystkie obiekty. No teraz jest na przykład faza, że sprzedajemy wszystkie obiekty. W Pradze się nasz Niedolasung sprzedaje się w Warszawie, w Sosnowcu, także teraz odchodzą od tego konceptu. Pewnie to się wiąże trochę z modelem agencyjnym, ale generalnie koncept się zmienił. Chociaż ja uważam, że ta stara koncepcja, która się nazywała taka metropolitalna, że w tych dużych ośrodkach ma się własny obiekt, prawda? Wydaje mi się, że właśnie w tych celach, żeby sobie tam eksperymentować, ćwiczyć różne rzeczy, to miało sens. Z drugiej strony trzeba przyznać, że wszystkie te obiekty własne są dużo mniej rentowne niż przeciętny obiekt w sieci. Są w jakiś sposób gorzej prowadzone. No po prostu jest to wielka machina, która jest bardziej bezwładna, prawda? Prywatni dealerzy tak zawsze są bardziej elastyczni w swoich działaniach. Dlatego też uważam zawsze, że Musk robi błąd, że Tesla sprzedaje sama, a nie przez... Że to na pewnym etapie może być dużym ograniczeniem rozwoju. Już nie mówię tylko o finansowaniu tego własnych punktów, prawda? Ale też... tego dostępu do klientów, tego zaangażowania, prawda, to może brakować.
To jako anegdotę mogę powiedzieć, no, ja pracuję dla motoryzacji od 2007 roku, wcześniej będąc partnerem w takiej brytyjskiej firmie PEP Consultancy. I jak wtedy, dokładnie przed, już nie powiem do której marki, ale do jednej z marek przed dyrektor zarządzający zupełnie innego biznesu, w sensie nie motoryzacyjnego, on mnie zaprosił na pierwsze spotkanie, tam chwilę później powiedział: Wojtek, ja tego nie rozumiem. Powiedz mi, po co mi dealerzy? Tak, bo ja sobie to policzyłem. Obiektywnie stać nas na to, żeby wykupić całą sieć dealerską w Polsce. Czy z poziomu importera znajdziemy finansowanie, spokojnie to zrobimy. Ja będę miał święty spokój, wprowadzę tam swoje zasady, swoich ludzi, będę nimi zarządzał i tak dalej. Ja powiedziałem: dobra, tylko pamiętaj, że zabijesz jedną rzecz. Stracisz duch przedsiębiorczości. Znaczy, będziesz miał swoich ludzi i okej, ja wiem, że oni się będą łatwiejsi do tego, żeby się z nimi komunikować, ale jednocześnie w naturalny sposób zarządzanie nimi i motywacja będzie płynęła od ciebie. Teraz masz ludzi trudniejszych do współpracy, bo oni ciebie challenge'ują i ci stawiają wyzwania, ale ich motywacja jest wewnętrzna. Oni zainwestowali swoje pieniądze i oni naprawdę chcą wyciągnąć. Ja tak usiadł i powiedział: kurczę, tego żadna korporacja mnie nigdy nie nauczyła. Znaczy, że ten zewnętrzny partner, który na koniec dnia naprawdę jest wewnętrznie sterowany rozwojem. I nawet jeżeli dla importera czasami jest trudnym partnerem, bo nie chce tak łatwo przyjąć wszystkich wytycznych, tylko stawia pytania i kwestionuje i mówi, czy to na pewno jest dobre i wymaga wypracowania współpracy, myślę sobie, że to jest coś, czego dokładnie bardzo często ludzie nie doceniają i im się wydaje, że okej, płaca z własną siecią w rozumieniu własnościową jest łatwiejsza, bo możesz kazać, ale też pamiętaj, że nie masz po drugiej strony kogoś, kto ci postawi twarde pytania i powie, czy aby na pewno to ma sens.
Tak, to nie masz wtedy, nie konfrontujesz tego z rzeczywistością. Ja mogę odnieść to do zarządzania, prawda, bo w obrębie jednej firmy. No też można ludziom coś kazać, a można z tymi ludźmi się sprzeczać i mieć partnerów, którzy są trudni, ale kompetentni i przede wszystkim odważni w tym, co w komunikacji. I lepiej jest tak, nawet przyjmować trudne prawdy, czy jakieś trudne, krytyczne uwagi, ale się nad nimi zastanowić i dopiero na nie reagować, prawda? Więc wydaje mi się, że sieć dealerska, tak jak mówię, przede wszystkim to jest bardzo elastyczna, tak? No dużo bardziej elastyczna niż jakakolwiek korporacja. No podjęcie decyzji w korporacji z oczywistych względów wymaga jakiejś ścieżki decyzyjnej, prawda? Paru podpisów, paru decyzji i tak dalej. W firmie prywatnej, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, ta decyzja jest natychmiastowa. Zresztą tu właśnie sięgając jeszcze do tych starych lat właśnie z panem Zasadą, naszą wielką przewagą nad innymi było to, bo niektóre były już takie przedstawicielstwa, jak tam Forda, czy innych, było to, że u nas decyzje były z dnia na dzień. Że coś się nagle działo, wystarczyło, że ja dzwoniłem do pana sobie sobie, nie wiem, o 8 wieczorem i podejmowaliśmy decyzję, że robimy tak czy siak i następnego dnia wdrażaliśmy to w życie. Z takim, właśnie pamiętam Forda, pewnie z jakiegoś konkretnego przypadku, tam no to się, czy ktoś mi to z Forda opowiadał, że no u nich to trwało miesiąc, tak, zanim się jeszcze tam zgodzili tam przedstawicielstwo i centrala i tak dalej. Także wiadomo, że to jest bardziej elastyczne. No, wszystko ma swoje za i przeciw, ale wydaje mi się, że rozsądna, jeżeli ma się dobrych partnerów w sieci dealerskiej i ma się dobrze ułożoną współpracę, taką otwartą, gdzie się dyskutuje i uwzględnia interesy wszystkich stron i się patrzy na w długim okresie czasu, żeby to była win-win sytuacja, no to wydaje mi się, że to ma sens. Ja powiem, że tak jest w Mercedesie i na szczeblu europejskim, i na szczeblu krajowym. Była ostatnio tu Brita Zegra, szefowa sprzedaży Mercedesa. Też na spotkaniu tu z pracownikami MB Polska podkreślała, że oni bardzo chcą mieć dealerów, chcą mieć kompetentnych dealerów i bardzo są to dla nich bardzo ważni partnerzy. Ona na każdym kroku to werbalnie wyraża, ale też poprzez swoje działania. Także wydaje mi się, oczywiście zasady tej współpracy narzuca koncern. Wiadomo, ale w ramach tej swojej strategii no, uwzględnia interesy, prawda, wszystkich stron. Nawet jak czasami jedna czy druga strona jest mniej zadowolona, ale uwzględnia tak, żeby w długim okresie czasu było to sensowne.
No dobra. Budujecie wspólnie z firmą salon w Łomiankach. w dobie kryzysu. Dzisiaj mówi się trochę o nadchodzącym kryzysie, a ty znowu budujesz salon. Co takiego sprawia, że ty dokładnie masz pomysł na to, żeby rozwijać firmy i budować salony w momencie, kiedy nie ma świetlanej przyszłości?
Można to trochę powiedzieć, że to jest przypadek, że akurat w tym momencie by była taka możliwość, ale wtedy dokładnie ktoś mi zadawał to pytanie, chyba Marek Konieczny, jak to jest, że ja w kryzysie buduję, ale to jest trochę dla mnie dziwne pytanie, bo przecież nie budujemy salonów na rok czy dwa, no ta cykl koniunkturalny to jest, nie wiem, 2-3 lata się zmienia, więc wydaje mi się, że rozważanie, czy akurat buduje się w momencie kryzysu, czy nie, bym się na tym nie zastanawiał. Ma to pewne dobre strony, bo wtedy zazwyczaj jest trochę taniej, jeśli chodzi o samą inwestycję, o działki, o budowę, więc wydaje mi się, że to jest raczej lepsze. Poza tym cykl budowy trwa ze 2 lata, czy więcej, więc ten okres akurat może minie i będzie koniunktura. No, trzeba przyznać, że mieliśmy olbrzymiego farta, budując salon w Łomiankach. Oczywiście w czasach kryzysu trafiliśmy z kolei na okres, jak uruchomiliśmy salon, kiedy Mercedes miał wielką ofensywę samochodów tych kompaktowych wszystkich. Tak naprawdę w tamtym okresie od 2012 do 2018 sprzedaż Mercedesa pewnie się zwiększyła 4-krotnie czy 5-krotnie, więc trafiliśmy w idealny moment, więc wydaje mi się, że szczęście nam to dopisało i zresztą oczywiście nie tylko naszej firmy, ale cała sieć Mercedesa bardzo się wzmocniła przez te właśnie kilkanaście ostatnich lat. Te ostatnie lata też poprawiły sytuację finansową wszystkich dealerów. No i tak jak mówię, następuje profesjonalizacja, koncentracja, więc jesteśmy coraz większymi firmami. Tu też wszyscy, którzy nie robią tego w sposób bardzo taki profesjonalny, no mają kłopot, tak? No bo to są wielkie przedsiębiorstwa, kilkuset z obrotami, kilkuset milionowymi i naprawdę trzeba tutaj już być bardzo ostrożnym i działać bardzo planowo i w sposób zorganizowany, bo bardzo łatwo można się potknąć.
No dobra, to teraz jesteś w pewnym sensie, mam tutaj na myśli naprawdę takie w dobrym tego sensie słowo, wychowankiem pana Sobiesława. Spędziłeś, czyli będę na tyle mówił, legendy motoryzacji również w kategorii wyścigów. Dzisiaj spędziłeś dużo czasu w rozwoju bardzo tradycyjnej motoryzacji, czyli tej spalinowej. A dzisiaj jak z tobą rozmawiam, nie tylko tutaj, ale również wcześniej, jesteś wielkim fanem elektryfikacji w ogóle w samochodach, czy też w ogóle zmiany napędów. Dlaczego?
No, bym tutaj wyrzucił wielkim. Ja uważam, że jest to napęd bardzo dużo prostszy. Zdecydowanie bardziej efektywny, jeśli chodzi o zużycie energii. Silniki spalinowe mają sprawność 30-40%, elektryczne między 90 a 90 parę, więc wydaje mi się, z punktu zużycia energii jest to logiczniejsza konstrukcja, ale przede wszystkim prostoty, prawda? Jeżeli ja miałem kiedyś taki prezentację na SGP-sie, gdzie mówiliśmy o elektromobilności jeszcze tam parę lat temu, jak była ogłaszana ta hasło miliona samochodów elektrycznych. I tam pokazywałem takie 3 zdjęcia właśnie. Podwozie samochodu tradycyjnego, spalinowego, hybrydowego i wtedy jeszcze Tesli, prawda, elektrycznej. No to jak się patrzy na te rysunki i bym miał kogokolwiek spytać, który by samochód wybrał, jeśli miał by to produkować i tak dalej, każdy by wybrał elektryczny. Jeżeli się popatrzy na silnik elektryczny o mocy 600 kW, to jest taki wielkości małego rondelka, tak? W porównaniu z silnikiem spalinowym, który jest nie dość, że olbrzymi, to obudowany wieloma jakimiś urządzeniami, chłodnicami, paskami, zaworami i tak dalej. To jest nieporównywalne, tak? Przede wszystkim silnik elektryczny jest praktycznie bezawaryjny. Jeśli nawet się coś stanie, to też wydaje mi się, że jest łatwy w naprawie, chociaż nie bardzo tam może coś się zdarzyć w tym silniku. Przede wszystkim nie ma skrzyni biegów, co też intuicyjnie jest dla mnie ważne, a potwierdzeniem tego, że jest ważne, mieliśmy imprezę w Białymstoku na temat elektromobilności i moja sąsiadka z Suwalszczyzny, 70 plus pani, jak się dowiedziała, że nie ma tam skrzyni biegów, to stała się, ją bardzo zaskoczyła, ale tak bardzo pozytywnie się bardzo ucieszyła, że nie ma skrzyni biegów. Ale generalnie mówiąc poważnie, no, brak skrzyni biegów powoduje, że ten i to, że moment obrotowy jest płaski w całym zakresie prawie obrotów, te przyspieszenie samochodu elektrycznego jest nieporównywalne z takim tradycyjnym samochodem. No, można powiedzieć, że lubimy, jak tam ryczy, jak przerzuca te biegi i tak dalej, wszystko jest fajnie, ale z drugiej strony na co dzień to ja wolę, jak wcisnę gaz i nic nie słyszę i płynnie samochód rusza, prawda, z przyspieszeniem wielokrotnie lepszym niż większość spalinowych samochodów. Elektromobilność, wydaje mi się, jedna sprawa, że tak jak mówię, ja jestem z założenia wykształcony w tym kierunku, więc zawsze było mi bliżej do tych, jako dziecko bawiłem się właśnie silnikami elektrycznymi, jakimiś samochodami zdalnie sterowanymi i tak dalej, więc to zawsze było mi bliskie. A jak już mówiłem wcześniej, bardzo mi obca była cała historia z tymi spalinowymi silnikami. Zresztą zawsze powtarzałem taką historię motoryzacji. No, miałem przyjemność być kiedyś zaproszony na 125-lecie obchodów Daimlera czy Mercedesa w Stuttgarcie. No i tam sobie tak uświadomiłem, że tak naprawdę przez te 125 lat, a dzisiaj 130 par lat, nic się nie zmieniło w tych silnikach, prawda? Jeśli chodzi o konstrukcję, no tłok latał góra-dół, prawda? Były jakieś zawory, które się otwierały, zamykały. Oczywiście, no zmieniły się parametry tych silników, uszczelnienie, stopień sprężenia, wszystkie inne rzeczy. Przez to ten silnik się obudował wieloma elementami, typu tam turbosprężarki, chłodnice i tak dalej. No ale tu się nic nie zmieniło w tej technologii. Zawsze mówimy, porównywałem to do elektroniki, gdzie zaczęła się, nie wiem, od elektryczności, potem były lampy, prawda, potem były tranzystory, potem były układy scalone analogowe, potem były układy cyfrowe, potem były mikrokomputery i tak dalej. Co parę lat w zasadzie była jakaś totalna zmiana technologii. Tutaj nie było nic. Tak naprawdę technologia samochodu elektrycznego była znana jeszcze chyba wcześniej niż spalinowego. One się nie rozwijały z powodów braku zasilania sensownego. Prawda? Bo to, co powtarzałem na jakichś spotkaniach w Nowym Jorku, było więcej samochodów elektrycznych na początku XX wieku niż spalinowych. No ale barierą było to ładowanie, które do dzisiaj jest pewnie dla wielu właśnie problemem, chociaż tutaj to się bardzo szybko zmienia. Więc ja bardzo wierzę w te zmiany w technologii. Nasz pierwszy samochód Mercedesa EQC, który miał baterię wagi rzędu 700 kg, miał zasięg 340 km. Teraz tej samej wagi baterii samochody mają zasięg rzędu 700 km, więc się prawie to podwoiło. To już jest inna technologia. My zresztą mamy jako Mercedes fabrykę w Jaworze baterii do samochodów elektrycznych, do niektórych modeli. I tam jest zupełnie to inna technologia niż jeszcze była kilkanaście lat temu. Ja bardzo wierzę, że tutaj postęp będzie taki trochę jak w elektronice geometrycznej, że coś jednak się zdarzy, że te zasięgi będą jeszcze większe niż te dzisiejsze 500-700 km, że będą 1000-1200 i wtedy rozwiązałby się w ogóle problem zasięgu, tak? No bo pewnie nikt naraz nie jeździ więcej niż 1000-1200 km.
To jest w ogóle temat, który się pojawia wielokrotnie. Ile jeździmy, a ile powinniśmy jeździć? Znaczy ja akurat jestem bardzo dużym zwolennikiem w cudzysłowie tachografu, również dla klientów indywidualnych i jakby pomysł na to, żeby ktoś mi mówi, wiesz Wojtek, bo ja czasem jadę na narty i jadę przez cały dzień 1400 km. Ja mówię, dobra, ale wiesz, że zawodowi kierowcy nie mogą tego jeździć, a z jakiegoś powodu najprawdopodobniej jeżdżą lepiej niż ty. Tak? I jakby to nakładanie sobie tej presji takiego, wiesz, weź pojeźdź dwa
dokładnie
razy.
Dokładnie trafiłeś w punkt, bo ja tak jak mówisz, jestem entuzjastą samochodów elektrycznych, ale ja jak w coś się angażuję, to angażuję się z wielkim optymizmem. Więc ponieważ samochody elektryczne są czymś, co nie jest naszym wyborem, tylko one są i będą dominowały, więc nie ma z tym tutaj dyskutować. Ja się dziwię naszemu środowisku dealerskiemu, że wszyscy są przeciwni. No można być przeciwni, ale jeżeli dealer jest przeciwny, jego sprzedawcy są przeciwni, to jak mają przekonać klienta, że elektromobilność ma sens? Dlatego ja też wszedłem w optymizmem w ten projekt, bo on po prostu jest i nie ma co z nim dyskutować. Musimy jako osoby zajmujące się tą branżą po prostu przestawić się totalnie na samochody elektryczne. I musimy teraz się zastanowić, co zrobić, żeby to zaczęło funkcjonować, żeby nasi klienci w to uwierzyli, żeby to spełniło to ich oczekiwanie. Dokładnie sobie pomyślałem, dokładnie powiedziałeś to, o czym sobie pomyślałem parę dni temu, czy może wcześniej, kilka tygodni temu, że, bo dużo jeżdżę samochodami elektrycznymi, w zasadzie tylko teraz jeżdżę samochodami elektrycznymi, co jest oczywiście jakimś ograniczeniem wolności, prawda? No bo kiedyś się jechało, jeszcze dzisiaj, no bo jest trochę mało ładowarek. kiedyś się jechało samochodem spalinowym, no to się nie zastanawiałeś po prostu, jak ci zapalko paliwa, tankowałeś i był spokój. Dzisiaj, ponieważ nie ma jeszcze tylu takiej ilości ładowarek, ale będzie, i to moim zdaniem bardzo szybko, to jest jakiś w tym przejściowym okresie jakiś problem.
Element planowania po prostu, no.
Tak, i dokładnie sobie to pomyślałem, co powiedziałeś. No ja też niestety jestem niepoprawnym kierowcą, który jeździ po 1400-1700 km na raz, co jest absolutną głupotą, mogę powiedzieć. To jest absolutnie nierozsądne i no aczkolwiek normalnie sobie tego nie potrafię jakoś odmówić, jak już gdzieś jadę i planuję, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jak będę jeździł samochodem elektrycznym, to wyjdzie mi na zdrowie, bo taka jazda jest i dla kręgosłupa i w ogóle dla zdrowia pewnie nie najlepsza, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa i tego, żeby nie zrobić sobie innym krzywdy. Dlatego pomyślałem sobie, że co mi za różnica, jak ja pojadę na narty, nie stając raz, jak tym teraz na tankowanie, tylko stanę sobie na przykład co 500 kilometrów. Dla zdrowia psychicznego, dla mego kręgosłupa i dla bezpieczeństwa, prawda? Przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Więc na pewno to można robić. Ale moim zdaniem jest to przejściowy temat, bo lada moment albo te zasięgi się tak zwiększą, że i tak się więcej nie da przejechać, no albo będzie tak sieć ładowarek na tyle gęsta, że nie będzie problemu z ładowaniem. Ja tutaj jestem wielkim orędownikiem też uruchomienia wszystkich ładowarek, które są w stacjach dealerskich, wszystkich marek. My jako dealerzy Mercedesa mamy 360 wolnych ładowarek, taki 22 kW na prąd zmienny, ale przede wszystkim mamy 28 do 30 ładowarek na prąd stały. Większość chyba jest powyżej 100 kW, więc tak naprawdę ładowanie to jest kwestia, nie wiem, pół godziny, kwestia, które są rozładowane są do końca czy nie, ale w większości to będzie 45 minut do pół godziny, więc spokojnie taki przystanek można sobie zaplanować i tu polecamy się, wszyscy klienci mogą u nas ładować, zapraszamy, my te nasze ładowarki upublicznimy, żeby zwiększyć ilość ładowarek skokowo, zwiększyć ilość ładowarek szybkich, które są w Polsce.
I to jest bardzo dobra wiadomość. Ja zawsze będę mówił, bo ja lubię te historie akurat, a propos, powiedziałeś dokładnie wyjazd na przykład na narty, to jest moja ulubiona dyskusja z moimi kolegami, którzy mówią, no wiesz, kiedyś jechaliśmy, mówię, dobra, wtedy byliśmy na studiach. I wtedy faktycznie ten moment, że mamy się zatrzymać na nocleg w hotelu, nas naprawdę ograniczał. Tak? Znaczy ten pomysł, zatrzymanie się w hotelu oznaczało wydanie pieniędzy, których i tak nie mieliśmy. Znaczy dzisiaj myślę sobie, że już nie pamiętam, kiedy ostatni raz pojechałem na narty na raz. I mało tego, uważam, że postój w hotelu jest dużą przyjemnością zarówno dla mnie, jak i nie wiem, dla pozostałych, dla dzieci, dla partnerki, gdzie faktycznie mamy możliwość też zobaczenia ciekawego miejsca. Można sobie połączyć, tylko trzeba dokładnie trochę przypomnieć sobie, hej Wojtek, wiem, cały czas chciałbyś być studentem, ale przypomnij sobie, że już nim nie jesteś i już możesz żyć inaczej, nie musisz tak pędzić, nie musisz tego robić na raz i czasami ten, dla bezpieczeństwa wszystkich, których kochasz w samochodzie, może dobrze byłoby, żebyś się wyspał, a przy okazji pozwolił się naładować samochodowi. Ja wrócę do dealerstwa. Jesteś spełniony?
Zawodowo? Ja nie wiem, co to znaczy być spełnionym. No robię to, co lubię. Tak jak mówię, największą przyjemnością jest to, że mam fantastycznych ludzi w pracy, z którymi się chętnie spotykam i chętnie się widzę i chętnie z nimi rozmawiam na co dzień. Mam super klientów, z którymi rozmawiam, więc się spotykam, więc sprawia mi to olbrzymią przyjemność, aczkolwiek ja uważam, że jest wiele płaszczyzn, na których się realizuję, więc tak. Zawodowo na pewno jestem spełniony. No, na pewno osiągnąłem wszystko, co sobie bym mógł wymarzyć, aczkolwiek to była przypadkowa jakaś ścieżka, po której poszedłem. Zawsze planowałem coś w elektronice, a zostałem w motoryzacji. Aczkolwiek absolutnie tego oczywiście nie żałuję. Także wydaje mi się, że znaczy, spełnionym to jest złe słowo, bo ja ciągle to robię i nie widzę powodu, żeby dalej tego nie robić, póki mi zdrowie na to pozwoli. Aczkolwiek oczywiście przygotowujemy też firmę do jakichś zmian, prawda, w zarządzaniu, jak już będę miał mniej czasu na prowadzenie tej firmy. Także na pewno, zawodowo jestem absolutnie spełniony, ale głównie przez to, że miałem przyjemność spotkać fantastycznych ludzi. Zresztą nie tylko tutaj, jeśli chodzi o klientów, ale tak jak wspominałeś, w Mercedesie znam bardzo wiele osób z różnych właśnie poziomów zarządzania, z niektórymi jestem zaprzyjaźniony do dzisiaj, z niektórymi koresponduję, także naprawdę jest to wielka życiowa przygoda, bo to są ludzie z pierwszych stron gazet, ludzie, którzy ten koncern kształtowali i wiele dla tego koncernu zrobili. Nawet ostatnio żegnał się taki kolega, który odchodził na emeryturę, też się znam z nim od lat 90., a odpowiadał właśnie za Overseas, za te 120 krajów, czy tam cały ten wielki świat. Także naprawdę jest to, od tej strony jest to też wielka, wielka, fascynująca przygoda, kontakt z ludźmi, którzy tworzyli tą motoryzację i tworzą ten koncern i naprawdę mieli olbrzymi wpływ na jego działanie, także miałem przyjemność ich poznać i jestem z tego powodu też bardzo na pewno spełniony.
Właśnie mi uświadomiłeś jedną rzecz. To jest ciekawe, ale właśnie sobie uświadomiłem, że jednym z przywilejów bycia przedsiębiorcą, oczywiście tym po pierwsze z sukcesem, po drugie tym, który lubi to przedsiębiorstwo, które rozwija, jest to, że decyzja o emeryturze jest pochodną, jest po prostu decyzją, a nie wyznacznikiem tego momentu, w którym twoja organizacja ci mówi, przekroczyłeś wiek i musimy ci podziękować, dobrze byłoby, żebyś przyszedł na emeryturę.
No, szczerze mówiąc, tak się dzieje w korporacjach, tak, wielu, że jest jakaś graniczna data, gdzie ludzie niestety może przechodzą na emeryturę, bądź na jakąś taką bardzo mniej aktywną, prawda, mniej operacyjną działalność typu rady nadzorcze i tak dalej. No tutaj, ponieważ też jestem udziałowcem firmy, no to na pewno będę chciał mieć jakiś wpływ na firmę, a ponieważ jestem wśród właścicieli jedyną osobą, która zarządza tą firmą, więc na pewno nie planuję jakiegoś odejścia na emeryturę w tym sensie, że jak przekroczę 65 lat, to nagle pójdę na emeryturę. Nie, chodzi o to raczej, żebym mógł też powoli przekazywać, prawda, sterowanie tej firmy innym, a w międzyczasie też więcej korzystać z życia, bo nie wiem, zresztą mi zostało, a bardzo lubię aktywne spędzanie czasu, mam też rodzinę, mam wnuki, więc dzielę ten czas między firmę, między właśnie życie rodzinne i jakieś swoje pasje, także.
Co jest twoją największą pasją, oprócz faktycznie jakby całej motoryzacji pracy i tak dalej?
Rodzina pewnie jest największą pasją i wspólne spędzanie czasu z rodziną na różnych właśnie aktywnościach, typu, nie wiem, gra w tenisa z córką wczoraj, czy jakieś, nie wiem, wspólne pływanie na różnych rzeczach, czy narciarstwo. No, bardzo dużo uprawiam, wiele sportu, więc to jest moja pasja, ale też trochę próbuję grać na pianinie, gram na wiolonczeli, bo jako dziecko grałem na wiolonczeli. Skończyłem szkołę muzyczną i dzieci mi parę lat temu kupiły wiolonczele na gwiazdę.
Naprawdę, ale cudowne.
Więc siadłem do tej wiolonczeli po 40 latach przerwy i się da. Kupiłem sobie książkę od nowa i dałem radę zagrać jakieś takie podstawowe rzeczy. Jak to skomentował mój przyjaciel, jak widział tą wiolonczelę, mówi, co to jest? Ja mówię, no wiolonczela. A ty grasz? Ja mówię, gram. No jak zagrałem, powiedział, ty grasz, ale nie umiesz grać. Także to jest całe podsumowanie mojej pasji wiolonczelowej, ale sobie to tak dozuję, bo będę jeszcze miał czas na grę na wiolonczeli. Właśnie mam ją na działce i sobie marzę, że kiedyś na Pomoście zagram już tak ładnie, jak się bardziej nauczę. No ale też mój młodszy syn wpadł na pomysł, żeby kupić pianino i się wciągnąłem z powrotem w pianino, więc też próbuję, chociaż no, mam palce drewniane bardzo, więc niewiele mogę zrobić. Mój syn już dawno mnie przegonił, chociaż nie miał kontaktu w ogóle ani z kluczem wiolinowym, ani basowym, z niczym, także. No ale jest to jakaś frajda, też duża zabawa.
To piękny moment, kiedy dzieci przy nas przerastają, nie?
No właśnie, no tak, wczoraj przegrałem z córką w tenisa, także.
No, ostatnio dokładnie instruktor mojego syna na kajcie powiedział, Wojtek, muszę ci przyznać szczerze, że on już pływa lepiej niż ty. I to jest ten moment, w którym chyba czujesz największą możliwą dumę, jaka tak, może się pojawić. Tak. Chcesz wciągnąć dzieci w biznes?
No tak, moje dzieci pracują, znaczy dwójka starszych dzieci pracuje. Syn zajmuje się sprzedażą flotową z wielkimi sukcesami, także naprawdę jestem to dumny. A moja córka dołączyła do nas dużo później i sprofesjonalizowała nam BDC. Naprawdę wydaje mi się, że mamy chyba jedne z lepszych w Polsce. Prowadzimy go no tak skutecznie, że tak jak mówię, w ostatnim weekendzie mieliśmy 52 lidy, które są w jakiś sposób obrabiane, sterowane, analizowane i wydaje mi się, że to pokazuje, że te parę lat pracy mojej córki było dużym sukcesem. Ale też syn czy zięć innego udziałowca też już jest szefem salonu, też go wdrażamy i powoli coraz bardziej wciągamy ich w zarządzanie całością firmy. Też mieli okazję być na szkoleniach prowadzonych przez ZDESK, które też poszerzają na pewno horyzonty, też pozwalają poznać środowisko, też uczestniczą w spotkaniach ZDS-u, gdzie poznają innych kolegów z branży. Także to jest taki networking, który potem się wykorzystuje, prawda, żeby się komunikować, podpytać czasami o różne rzeczy. Tak, no inaczej tego nie widzę, no po prostu udziałowcy muszą mieć jakiś wgląd w firmę. Oczywiście może to być przekazane w zarządzanie w zupełnie obce ręce, ale gdzieś na różnych poziomach na pewno, jeżeli ktoś ma do tego predyspozycję i ma przede wszystkim chęci, żeby pracować, to nie widzimy możliwości, nie widzimy przeciwwskazań, żeby te osoby pracowały. Tym bardziej, że jesteśmy dużą firmą pod 300 osób, więc jest wiele pozycji, które ciągle szukamy ludzi do pracy, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma jakiegoś konfliktu między interesem firmy, a też interesem właścicieli, żeby te osoby wdrażać.
Mówi się, że firmy rodzinne to ani firmy, ani rodziny. Znaczy, że na Wigilii rozmawiamy o biznesie, a na spotkaniu zarządu o dzieciach.
No pewnie tak jest, no ale nic się z tym nie da pewnie zrobić. No, jest to dobra wola wszystkich zainteresowanych, żeby może wola raz, a też świadomość i na ten temat trzeba rozmawiać. Ja teraz też planuję pod koniec sierpnia takie spotkanie i kadry zarządczej. Być może potem będziemy rozwijali to na naszych następców i na właścicieli, żeby właśnie z zewnętrznym takim partnerem będziemy na te tematy rozmawiali, żeby sobie to jakoś poukładać w długim okresie czasu, jak ma to wyglądać. Jest to trudny temat na pewno we wszystkich. W ogóle sukcesja jest w Polsce generalnym tym problemem, bo nie dotyczy tylko naszej branży, ale wszystkich firm, prawda? Że, no na pewno celem nadrzędnym jest to, żeby takie firmy się nie zdegradowały, nie rozpadły przez to, że właściciele, których będzie coraz więcej, prawda? Mieli przez jakieś własne ambicje czy interesy nie spowodowały wyhamowania rozwoju firmy. To byłoby ze stratą i przede wszystkim dla nich samych, ale też dla samej firmy, która no już po 25 latach jest jakąś pewną wartością. Prawda? Jesteśmy czwartym dealerem co do wielkości sprzedaży w Polsce z dosyć dobrą opinią. Mam nadzieję, że nad którą pracujemy i staramy się mieć jeszcze lepszą i fajnie by było, żeby tak to trwało dalej.
Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, zawsze to podkreślam, że pierwszy samochód kupuje klient, każdy kolejny sprzedaje handlowiec i jakby zawsze będę stał na tej straży bardzo mocno. Wejście do stacji dealerskiej, kupno pierwszego samochodu w danym miejscu jest absolutną loterią z perspektywy klienta, bo mieści ofertę w danym momencie, bo chemia zagrała i tak dalej. Ja mogę naprawdę powiedzieć to ze swojej perspektywy, czyli po 2 latach pracy z Adrianem, czyli waszym handlowcem, który no, moim zdaniem zrobił absolutnie wszystko dobrze do tego momentu, że przekonał mnie do tego, żebym wymienił ostatnio auto i to jest taki moment, w którym mogę powiedzieć, to nie jest przypadek. Znaczy naprawdę za pierwszym razem mogłem się pomylić, tak? Znaczy mogłem wejść, popełnić błąd, związać się z dealerem, to tylko samochód, można uciec. Przez całe swoje życie samochodowe, czy też jakby pracę w motoryzacji, kilka lat takich błędów popełniłem. Znaczy, że przedem kupiłem samochód, później musiałem się z nim rozstać i szukać kolejnego partnera. Wy naprawdę udowadniacie, że wy umiecie w lojalność. Znaczy, wy umiecie w długoterminowe relacje.
To jest twoja opinia. Mamy też klientów, którzy nie są zadowoleni z naszych usług, z naszej pracy, dlatego ciągle na tym pracujemy, żeby jednak spełnić oczekiwania jeszcze większej rzeszy klientów, chociaż no nie jest ich wielu, ale zdarzają się oczywiście jakieś wpadki, jak to w dużej firmie. Także pracujemy na tym, żeby tego było jak najmniej i staramy się, jak możemy, żeby jak już takie problemy powstaną, to je rozwiązać tak, żeby klienci byli zadowoleni.
Kiedy nowy salon?
No plan jest taki, że powinien wystartować pod koniec października, ale jak to zwykle z budowami bywa, jest małe opóźnienie, być może, zobaczymy, dzisiaj mamy akurat naradę na ten temat. Po południu, ale wydaje mi się, że do końca roku powinniśmy się wprowadzić do nowego obiektu.
To jest szansa dla organizacji czy kłopot? Znaczy 2 salony w jednym mieście.
No miasto jest duże, potencjał jest olbrzymi, także wydaje mi się, że jest to absolutnie nie tyle szansa, ile konieczność posiadania tego salonu. To nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy, że sobie tam postawimy salon, tylko w ramach rozwoju sieci dealerskiej Mercedes miał plan, żeby na północy Warszawy były 2 salony po obu stronach Wisły. I bardzo jestem wdzięczny, że zgodził się, żebyśmy tą strategię my realizowali jako autoidea, także wydaje mi się, że jest to absolutnie nasza wielka, wielka szansa. To też będzie wygodniej dla wielu klientów. Mamy wielu klientów z tamtych okolic, gdzie będą po prostu mieli bliżej, wygodniej. Trzeba powiedzieć, akurat lokalizacja jest bardzo interesująca, bo jesteśmy przy trasie toruńskiej, gdzie o ile wiem, ruch jest największy w Polsce, prawda? Jeśli chodzi o ilość samochodów dziennie, więc każdy będzie mógł nas odwiedzić.
I też to obiektywnie jest taka, jeżeli gdzieś można powiedzieć, że w Warszawie czy też w Polsce mamy taką ulicę motoryzacyjną, to trasa toruńska na pewno nią jest.
No tak,
znaczy,
tak,
tam mamy bardzo, PGD, bardzo dużo salonów. Mhm. No dobrze. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za to, że pokazałeś trochę historii, anegdot, ale przede wszystkim, że no właśnie, pokazałeś, że na koniec dnia można żyć na własnych zasadach, nawet jeżeli jest się początkowo w korporacji, a później w bardzo trudnym biznesie. Znaczy można trzymać się zasad, nie tylko dlatego, że pracowałeś i pracujesz dla zasady, ale dlatego, że pewnie one są dla ciebie ważne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A wam dziękuję, że wysłuchaliście tej rozmowy do końca i to jest ten moment, aby zaprosić do wysłuchania swoich znajomych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.